IP 6. Niechciane dziecko. 5 maja 2009.00. Wiadomo, że używany od lat 70. XX wieku IP 4 czas zastąpić nowszym, bardziej elastycznym, uniwersalnym rozwiązaniem. Jednak kilkanaście lat pracy nad IP 6 wydaje się ciągle nie wystarczyć, aby wszystkich przekonać do zmiany. O IP 6 mówi się przede wszystkim jako o remedium na rozwiązanie nadchodzących problemów z wyczerpywaniem się dostępnych zasobów adresów IP 4, chociaż to tylko jedna z wielu przesłanek prac nad protokołem następnej generacji i jedna z wielu jego cech, korzyści i czynników ryzyka. Mając średnie podstawy wykształcenia matematycznego, łatwo policzyć, że 32-bitowy adres daje około 4 miliardy możliwości, co jest zrozumiałą miarą obecnej skali globalnej. Bez sprawdzania wiadomo, że przedłużenie adresu do 128 bitów daje ich znacznie więcej. Liczbę 2 do 128 potęgi znacznie trudniej sobie wyobrazić dla tych, którzy nie myślą jak informatycy w systemie 16-bitowym. Na karcie Wikipedii poświęconej IP 6 ktoś wyliczył, że da to 6,7x. 1017 adresów na milimetr kwadratowy powierzchni Ziemi, czyli na jakiś czas powinno starczyć. To proste i dla wszystkich zrozumiałe wyjaśnienie. Podchwycona przez wielu prominentnych polityków wizja kompletnego zatkania się internetu w ciągu 2 lat powinna wszystkich zmobilizować do działania. Znacznie trudniej im przyjąć do wiadomości, że złożona architektura i system zarządzania adresami IP 4 daje ich wciąż dużo i że ta złożoność ma również zalety. Przede wszystkim jest jako tako znana i oswojona. S. 254267, francuska robota, prezydencję Francji w Unii Europejskiej w 2008 rok. Zaznaczyła się okresem intensywnych prac nad reformą pakietu regulacyjnego dla sieci i usług łączności elektronicznej, które mają wyznaczyć ramy prawne na kolejne lata rozwoju wspólnego konkurencyjnego rynku w tym regulowanym sektorze. Niektóre francuskie koncepcje, promowane przez autorów jako bardzo postępowe, nie budzą jednak entuzjazmu wśród wszystkich uczestników dyskusji. Sam Nicolas Sarkozy, prezydent Francji, zaangażował się w przekonanie Komisji Europejskiej do wsparcia działań przyspieszających wdrożenie IP 6. Ma on do tego tematu stosunek osobisty, gdyż angażował się we wdrażanie IP 6 przed objęciem sprawowanego urzędu. Innym francuskim pomysłem, który można złośliwie kwalifikować jako specyficzną koncepcję rozwiązania problemów z malejącą bazą dostępnych numerów IP, to odcinanie od internetu w domu użytkowników winnych naruszeń praw autorskich i innych rodzajów cyberprzestępstw. Trudno go jednak uznać za postępowy, ponieważ całkowicie ignoruje to, co się dzieje w technice i na rynku. Rosnącą wszechobecność metody dostępu. W połowie 2008 roku Komisja Europejska opublikowała komunikat, który wyraża przekonanie, że należy użyć instrumentów polityki wspólnotowej, aż po nakaz prawny, by skłonić rynek do przesiadki na IP 6. Do 2010 rok przynajmniej 25% przedsiębiorstw, instytucji publicznych i użytkowników indywidualnych powinno w Europie korzystać z IP 6. S. 254268, nieufna inercja. Od wczesnych lat 90. XX wieku opracowano setki dokumentów standaryzacyjnych RFC dla IP 6, dotyczących poszerzenia przestrzeni adresowej, etykiet, nagłówków, mechanizmów bezpieczeństwa, uwierzytelniania i prywatności. Powstało na ten temat kilkadziesiąt książek. W ramach funduszy europejskich sfinansowano projekty na prawie 90 milionów euro i planuje się sporo następnych badań i prac studialnych. W niektórych rozwiązaniach sieciowych IP 6 już wdrożono w Europie, Stanach Zjednoczonych i Azji. Niedawno Google poinformowało, że docenia zalety protokołu IP następnej generacji i należy uważać, że przechodzi do obozu jego zwolenników, przygotowanego technicznie do migracji do nowej architektury sieci. Nie można jednak nie zauważyć pewnej powściągliwości wielu innych firm technologicznych wobec rozwiązania, którego poród trwa tak długo. Większość z nich trudno posądzać, że brakuje im motywacji do innowacyjności. Po prostu uważają, że ostrożność jest nadal uzasadniona. Poszerzenie bazy adresowej o wiele rzędów wielkości to stworzenie przestrzeni dla tysięcy nowych aplikacji w systemach, w których do sieci będzie można podłączać wszystko, nawet rzeczy, od których inteligencji sieciowej nie oczekujemy, ale które teoretycznie mogłyby dzięki temu lepiej działać. Zmiana architektury sieci IP, choćby miała oznaczać jej teoretyczne uproszczenie, to jednak spore koszty, które operatorzy sieci, dostawcy urządzeń, aplikacji i treści będą musieli ponieść w stosunkowo krótkim czasie. Większości hipotetycznych aplikacji sieciowych, które by to sfinansowały, jeszcze nie ma, bo ich powstanie warunkuje ekonomia skali. Oszacowanie korzyści biznesowych nie jest wcale proste, a trudno jednoznacznie wskazać interes publiczny, jak to na przykład jest w przypadku sieci szerokopasmowych w regionach uznanych za inwestycyjnie nieopłacalne. Nie bez znaczenia są też podnoszone wciąż kwestie techniczne. Nie wydaje się na przykład, aby można było przewidzieć wszystkie skutki związane z bezpieczeństwem, chociaż zwolennicy IP6 mówią, że właśnie przedłużenie przestrzeni adresowej daje możliwość wprowadzenia dodatkowych mechanizmów kryptograficznych, a także mechanizmów ułatwiających mobilność. Można już dziś powiedzieć, że dla systemów mobilnego dostępu do internetu cechy IP6 są pożądane, ale bardziej złożona przestrzeń IP to również nowe zagrożenia i trudne do przewidzenia czynniki ryzyka. Właśnie potencjalne zagrożenia wydają się najbardziej ważkim argumentem nieprzekonanych. Choćby wiedza o prawach fizyki statystycznej powinna skłaniać do większej dozy pokory wizjonerów totalnego uporządkowania wielowymiarowej przestrzeni informacyjnej. Ci, którzy zachowują ostrożność, robią to dlatego, że nie są pewni inwestycji bądź uważają, że protokół nowej generacji jest niedostatecznie dopracowany, niedojrzały, aby go puścić na głęboką wodę. Systemy IP4 i IP6 będą prawdopodobnie współegzystować przez kilka lat. Na rynku pojawiają się stopniowo urządzenia, systemy operacyjne i oprogramowanie przystosowane do IP6. Sieci będzie wokół więcej i więcej. Oby nam się żyło z tego powodu lepiej.